Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam ponownie. W studiu ze mną Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka. Witaj, Magdo.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy trochę naruszać rodzinne tabu. No taki temat, który może się wydać kontrowersyjny, ale myślę, że warto bardzo o nim porozmawiać. Jak to jest w tych naszych rodzinach i czy my jesteśmy ze względu na więzy krwi choćby skazani na to, żeby w różnych okolicznościach, nie najłatwiejszych, tkwić w tym systemie rodzinnym.
To prawda. Powiedziałaś o tym, że może będziemy naruszać tutaj, ale też sobie pomyślałam, że może dzisiejsze spotkanie nasze, ta dzisiejsza audycja może też dać jakiegoś rodzaju uwolnienie komuś.
Tak, będziemy zaraz rozmawiać o tym, dlaczego to uwolnienie, dlaczego jesteśmy często tak bardzo spętani trochę naszymi myślami, naszymi powinnościami, bo jak zaglądamy do danych statystycznych przygotowanych przez urzędy zajmujące się badaniem różnego rodzaju poziomu czy szczęścia, czy deklaracji dotyczących wartości, to niezmiennie, akurat tutaj sięgam do takiego badania, które prowadzone było od 2005 roku do 2019 roku, zapytano Polaków o wartości, o system wartości. Rodzina niezmiennie jest na pierwszym miejscu. Szczęście rodzinne. To są wahania 1-2%. Było powtarzane, to badanie, tak? Co kilka lat, więc to się nie zmienia.
Oscyluje w okolicach 80 paru procent.
Tak. 2005, 10, 13, 19.
To jest bardzo ciekawe, bo jeśli zatrzymamy się przy słowie wartości, to może być szokujące. Rodzina niekoniecznie musi być wartością w tym ujęciu psychologicznym. Bo w rodzinie możemy realizować nasze wartości. Wartość miłości, szacunku, bliskości, prawdy. Ale te wartości możemy też realizować w różnych innych obszarach naszego życia. I rodzina jest jednym z obszarów, w których mamy prawo i możemy realizować nasze wartości, ale paradoksalnie sama w sobie wartością nie jest.
No to dość, powiedziałabym, odważna teza. Jakbyśmy ją bardziej rozwinęły, co to znaczy, że nie jest sama w sobie wartością?
Może gdybyśmy zapytały wielu osób o definicję rodziny, to może by się okazało, że te definicje mamy różne, prawda? I dla niektórych coraz częściej właściwie jest takie sformułowanie, że moją rodziną są ci, których sama wybrałam czy wybrałem. To są przyjaciele. Dla niektórych rodzina to są właśnie te więzy krwi, o których wspomniałaś na samym początku. Natomiast rodzina jako obszar w moim życiu, rozumianym, mamy życie rodzinne, mamy życie związane z pracą, mamy życie towarzyskie, jest właśnie tylko i, to tak dziwnie zabrzmi, tylko i wyłącznie obszarem, ale jest jednym z obszarów, których funkcjonujemy, w których żyjemy. A jeżeli przypatrzymy się naszym wartościom, jako moje wartości, jako Magdy, jakie są, to moją wartością jest bardzo wysoko postawiona prawda i bliskość. I te moje wartości mogę realizować w każdym obszarze mojego życia, czyli zarówno w tym życiu rodzinnym, zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu towarzyskim, w moim hobby i tam wszędzie, gdzie jestem obecna. O wartościach mało się chyba mówi, tak ogólnie. Znowu wrócę do tego, podobnie jak z emocjami. Niewiele się nas uczy o wartościach. Właśnie powtarzając to, że wartość to rodzina, pieniądze, takie ogólniki.
Zdrowie.
Tymczasem, jeżeli zejdziemy do tego poziomu wartości bardziej w ujęciu takim psychologicznym i zaczniemy pracować, czy zastanawiać się, czy odkrywać, jakie są nasze wartości, to każdy z nas, z ludzi, ma takie swoje top 3 wartości, które w życiu niewiele się zmieniają. One może w tej trójce się zamieniają miejscami, w zależności w jakim momencie życia jesteśmy, ale generalnie te top 3 są dla nas takie stałe. I zapewne...
Ale może zdradzimy, jakie są te top 3.
Czy one są zmienne? Różne.
One są różne. Nie ma takiego stałego kanonu,
tak?
Wiesz, top 3 jest dla każdego takie samo.
Dokładnie.
Tak?
Moje top 3 jest inne od twojego top 3, prawda? I nie wiem, na przykład twoją wartością może być wolność, która u mnie jest osadzona trochę niżej. a u mnie jest na przykład ta bliskość czy prawda. Więc to jest właśnie ciekawe, żeby poznać to swoje top 3 tych wartości. I pewnie nieobce nam wszystkim jest takie odczucie, kiedy jesteśmy w jakimś środowisku albo w jakimś miejscu, gdzie czujemy, że się szarpiemy wewnętrznie, że się z czymś tak bijemy i czujemy, że tak jest jakoś pod górkę. I to jest taki sygnał, że najprawdopodobniej to jest takie miejsce, środowisko, w którym nie możemy realizować tych naszych wartości. I jeżeli o rodzinie pomyślimy sobie jako o takim miejscu, środowisku, to w rodzinie mogę, w tym obszarze rodzinnym, mogę lub nie mogę realizować moich wartości. Czyli jeżeli moją wartością jest prawda, to pytanie, czy w mojej rodzinie ja mogę tę prawdę realizować, czy na przykład jest jakiś taki przekaz, że trzeba żyć w tajemnicy, albo nie wolno mówić trudnej prawdy czy brzydkiej prawdy. I wtedy ja czuję, że coś jest nie w porządku, nie, coś jest w sprzeczności ze mną. Jeżeli w mojej rodzinie jest wartość wolność i moją wartością też jest wolność, to ja będę czuła się kompatybilna, będę tam jak puzzle, to będzie mi pasować. I moje wybory na przykład będą też szanowane i respektowane w tej rodzinie. Nasze wartości, to nasze top 3 wartości, bardzo indywidualne, tak samo jak jesteśmy różni indywidualni, możemy realizować nie tylko w życiu rodzinnym, ale na przykład w środowisku pracy. Lub nie możemy realizować i wtedy jest nam tam trudno, źle, sprzecznie. Jeżeli jesteśmy wyczuleni na ten wewnętrzny głos, to jest to trochę taki drogowskaz, czy to miejsce to jest dobre dla mnie, czy ja tam mogę właśnie być spójna ze sobą i te moje wartości realizować, czy raczej warto się zastanowić nad jakąś zmianą.
No właśnie, jeżeli chodzi o miejsce pracy, czy powiedzmy jakiś krąg towarzyski, to wydawać by się mogło, że tutaj sprawa jest prostsza, bo opuszczamy grupę. Jeżeli przychodzimy do pracy i czujemy, że bardzo się w tej pracy męczymy i że to się powtarza i że to się dzieje nawet po urlopie, no to zapala nam się czerwona lampka, szukamy nowej pracy. Natomiast z rodziną wydawać by się mogło, jest to zdecydowanie o wiele trudniejsze, a dla niektórych wręcz niemożliwe. No bo co, wypisujemy się z rodziny? Proszę bardzo, oddaję wam tutaj mój akt urodzenia. Już mnie tu nie ma.
No właśnie, nawet trudno powiedzieć, co oddaję.
Tak, dlatego się tak zastanowiłam, tak.
Tak, to wypisanie się z rodziny wydaje się trudniejsze, bo jest trudniejsze. Myślę sobie, że tutaj rozmawiamy o wartościach, ale jak myślimy o opuszczeniu rodziny, czy prawie do opuszczenia rodziny, to chyba należy wspomnieć o różnych trudnych historiach, które w wielu rodzinach się dzieją. I czy jest to przemoc, czy jest to przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna, czy jest to przemoc ekonomiczna, czy też jest to brak poszanowania drugiego człowieka. Myślę sobie, że nie chciałabym tego też spłaszczać tylko i wyłącznie do tego nierespektowania moich wartości, czy niespójnych wartości, które mamy w rodzinach, ale że to jest taka sytuacja złożona, wydaje mi się bardzo złożona. Natomiast jeżeli ja doświadczam tego trudnego w rodzinie i te relacje, one są krzywdzące, bo tak naprawdę to, o czym teraz rozmawiamy, to rozmawiamy o relacjach. Jeżeli te relacje są krzywdzące, to ja mam też prawo do obronienia i ochronienia siebie. I czasem to prawo do obronienia i ochronienia siebie wiąże się z rozdzieleniem tych relacji rodzinnych, z odsunięciem się od nich.
No właśnie, pytanie, czy my możemy się uwolnić od rodziny, bo też mamy taki przekaz z pokolenia na pokolenie, że rodzina to jest jakiś monolit, że rodzina się nie zdradza. My home is my castle, też nie mówimy źle o rodzinie.
Tak, zły to ptak, co własne gniazdo.
Tak, ale tak, więc takie stereotypy mamy w głowie, czci ojca swego i matkę swą, tak, więc żyjemy z takim bagażem i w przypadku toksycznej relacji, jakiejś nieobarczonej czy niezwiązanej z genami, z więzami krwi, my to robimy, przychodzi nam to łatwo. A dlaczego my mamy taką trudność właśnie z czekaniem aż do końca czy do jakiejś ostatecznej sytuacji, żeby taką relację zawiesić, zerwać? Bo niekoniecznie trzeba ją zerwać na całe życie. Czasami można ją zawiesić, a czasami po prostu trzeba ją zerwać.
Wydaje mi się takim ciekawym zatrzymanie się na chwilę nad tą funkcją rodziny. Skąd to się wzięło? Dlaczego ta rodzina jest taka istotna i ważna. I gdybyśmy tak trochę ewolucyjnie na to spojrzeli i sięgnęli do naszych pradziadów i prababć żyjących w jaskiniach i polujących na mamuty, to ta rodzina była ważna po to, żeby przetrwać, żeby nasz gatunek przetrwał. Trzeba się było trzymać razem, żeby móc przeżyć i żeby dzieci mogły przeżyć, gatunek ludzki mógł istnieć. I łatwiej było to zrobić w rodzinie, czyli w takim małym skupisku ludzi, którzy są wobec siebie lojalni i wzajemnie zależni. I owszem, dzisiaj już nie mamy mamutów, nie mamy jakichś wielkich pterodaktyli, które nam zagrażają. Natomiast ten przekaz lojalności i zależności wydaje mi się, że bardzo mocno został zakodowany w nas, w naszej genetyce. I ta lojalność i odpowiedzialność za rodzinę jest chyba tym, co jest takimi okowami, co nas tak bardzo wiąże z naszą rodziną rozumianą jako tymi, z którymi jesteśmy związani właśnie więzami krwi.
Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to właśnie lojalność. Mm-hmm. Tak, że my nie możemy zdradzić rodziny, mm-hmm. tak? No bo co by się stało, gdybyśmy jednak się, mówiąc kolokwialnie, wypisali z tej rodziny? Przecież to jest zdrada. Tak nie można. Nie opuszcza się właśnie własnego gniazda.
Znowu wrócę do tego czasu w tej jaskini, prawda? Jeżeli ja wtedy bym opuściła moją rodzinę, to bym nie przeżyła, zdana sama na siebie. Nie byłabym w stanie przypilnować ogniska, polować tego przysłowiowego mamuta. Więc ten lęk, który wiąże się z tym brakiem lojalności i z tą zdradą, czyli z opuszczeniem tego gniazda rodzinnego w taki, a nie inny sposób, on też wiąże się z lękiem przed przetrwaniem. I znowu w dzisiejszych czasach oczywiście my przeżyjemy, natomiast to z tym trzeba się będzie mierzyć zapewne, to z jakimś osądem społecznym. I ten lęk przed tym ostracyzmem społecznym może być czymś, co znowu jakoś wiąże przed podjęciem decyzji. Ja tutaj się będę trzymać jakoś tego sformułowania chronienia siebie też.
No właśnie, bo lojalność dotyczy również nas samych. My musimy być, czy musimy, nie musimy, ale może warto, żebyśmy byli lojalni wobec siebie też. Jeżeli dana relacja w rodzinie jest relacją bardzo przemocową, bardzo raniącą i bardzo trudną, no to są wszelkie symptomy, żeby opuścić taką rodzinę, relację, tak? Bo nie chodzi o to, że my wypisujemy się z rodziny i zrywamy kontakty z wszystkimi. To też warto powiedzieć.
Tak, dokładnie, że to nie jest takie zero-jedynkowe, prawda? Że teraz ja się przyjmuję pozycję dziecka, obrażam się i jestem w piaskownicy i uderzam wszystkich łopatką i mówię, to teraz ja wychodzę. Nie, to są zawsze bardzo trudne i bolesne przecież i decyzje, i procesy. I mam prawo jakoś, przychodzi mi takie słowo, zarządzać relacją z różnymi osobami, relacjami z różnymi osobami w mojej rodzinie. I to, że jakaś relacja jest dla mnie krzywdząca, nie oznacza, że inna w tej rodzinie też taka musi być. Wręcz przeciwnie, może tam być dużo ciepła i bliskości i dobra. I ja mam prawo tę relację pielęgnować, ale z tej krzywdzącej mam prawo wycofywać się, jeśli ona mnie rani. Oczywiście, jeżeli mówimy o tym tutaj z poziomu osoby dorosłej i świadomej, to wyobrażam sobie, że to są też takie historie, które dzieją się właśnie w jakimś procesie, czy rozmowy, czy mówienia o tym, że jest mi trudno, że przekraczasz moje granice, że to, co mówisz, mnie rani, to jak się zachowujesz, mnie rani. I jeżeli ta druga strona zdaje się w ogóle na to nie odpowiadać, no to czasem jedynym wyjściem właśnie po to, żeby siebie ochronić, jest odsunąć się, wysunąć z tej relacji.
W przypadku rozstania się dwojga ludzi, czy to małżeństwa, czy to partnerstwa, czy to w przyjaźni, wiadomo, że są różne emocje związane ze stratą, tak? Może z rodzajem porażki, ale mam wrażenie, że poczucie winy nie jest tak silne, tak mocne. Natomiast w przypadku rozstania się z jakimś członkiem rodziny, czy nawet z całą rodziną, bo czasami ta rodzina wybiera sobie tak zwanego kozła ofiarnego, też możemy o tym porozmawiać, bo to też jest taki termin stosowany często w psychologii, kozioł ofiarny w rodzinie, pojawia się potężne poczucie winy. Czy może się pojawić?
Jeśli się pojawia, to może.
Może nie u wszystkich się pojawia, dlatego mówię, że może, ale zazwyczaj tak jest.
No, mamy taki cały wachlarz tych różnych emocji. Może się i pojawić i złość, i smutek, i rozgoryczenie, i żal, I właśnie wspomniane przez ciebie poczucie winy, które znowu jest związane z tą lojalnością. Ale też jeżeli mówimy o sytuacji przemocowej, to ono jest też związane z takim cyklem przemocy, gdzie, nie lubię tego słowa ofiara, ale ta osoba, która doznaje tej przemocy, czuje się odpowiedzialna za to, że tej przemocy doznaje. I to jest ta patologiczna sytuacja, która też wymaga jakiejś pracy ze sobą, czy pracy właśnie w psychoterapii, w procesie psychoterapii, zrozumienia, że ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, że ktoś mnie rani. Drugim takim chyba poziomem poczucia winy jest to poczucie winy wynikające z opuszczenia właśnie tego rodzinnego gniazda, czy tej jakiejś relacji w rodzinie, które może być potęgowane przez oczekiwania innych członków rodziny, że no ale, no jak to, no jak możesz się nie odezwać na święta, jak możesz nie odwiedzać, przecież to twój brat, twoja siostra, twoja mama, prawda? Bo tutaj jeszcze w kontekście rodziców wydaje się, że jeszcze coś innego wchodzi w grę, jest to jeszcze trudniej. Powiedziałaś o stracie i to też jest ważny obszar, przy którym warto się zatrzymać. Że ja powiedziałam, że dzisiejsze spotkanie może przyniesie komuś uwolnienie, ale to znowu nie jest zero-jedynkowe. Każda rozerwana relacja, nawet jeżeli jest raniąca, a była dla nas ważna, to niesie za sobą stratę. I jeżeli myślimy o śmierci kogoś bliskiego, to naturalnie rozumiemy, że idzie za tym proces żałoby. Ale żałoba jest nie tylko po śmierci. Żałoba jest po każdej rozerwanej relacji, nawet jeżeli ta osoba żyje. Jak pomyślałam sobie o takich rozerwanych relacjach z rodzicami, to być może to jest taka trudna rzecz do zrobienia, ale też opłakania, i mówię tutaj o łzach fizycznych, ale też i w przenośni, takiego zmierzenia się ze smutkiem, z pustką, z brakiem wizerunku ojca czy matki, który chcielibyśmy mieć. Że chciałabym mieć mamę czułą, ciepłą, troszczącą się, a nigdy takiej nie miałam i nie będę miała.
Może to tkwienie w takim układzie tak długo wynika też z tego, że my cały czas jednak żyjemy w jakiejś iluzji, że ten cud nastąpi.
Nadziei.
Tak, że ta mama jednak będzie czuła, wspierająca, empatyczna, łagodna. Ta siostra czy ten brat nie będzie mówił przykrych rzeczy. No bo to przecież jest krew z krwi, kość z kości. Ja myślę, że tu gdzieś jeszcze jest taki motyw w naszej głowie. Tak?
Jakieś też przekonania, że skoro tak jesteśmy bliscy, właśnie krew z krwi, kość z kości, to powinno być inaczej. To powinniśmy się rozumieć. To ona powinien mnie inaczej traktować. I te powinności są tym, co jakoś trzyma właśnie w tej nadziei na zmianę, ale jednocześnie buduje ogrom frustracji, bo nic się nie dzieje, a powinno być inaczej. I to pewnie też jest jeden z elementów tej drogi, tego procesu, już nasunęło mi się uzdrawiania tej relacji ze swojej perspektywy. Właśnie, że ja nie muszę być zależna od tej relacji, nie muszę być zależna od tej osoby. Mój stan, moje samopoczucie nie musi być zależne od tej osoby. To ta droga, zanim ja do tego dojdę, może się rozpocząć od tej pracy z własnymi myślami, przekonaniami, od tych powinności, że to jest taki nasz właśnie świat z poziomu dziecka, że rodzic powinien kochać dziecko, siostra i brat powinni się wspierać, a rzeczywistość wcale nie tak rzadko wygląda inaczej.
Wracamy do rozmowy już za chwilę. Jak to jest w tych naszych rodzinach? Czy mamy prawo opuścić je częściowo, czy może całkowicie? Dlaczego nam tak trudno? O tym rozmawiałam z Magdą Mikulską, psycholożką, psychoonkolożką i terapeutką. Wracamy już po krótkiej przerwie.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Rozmowy bardzo ważnej i bardzo trudnej, myślę, dla wielu słuchających. Rozmawiamy dzisiaj o rodzinie, o tym, że rodzina niekoniecznie musi być monolitem, że powiedzenie my home is my castle też jest naruszalne, że więzy krwi czy geny nie są powodem, dla którego musimy tkwić w systemie, który nas bardzo rani, który nas niszczy, że możemy, mamy prawo opuścić rodzinę czy część rodziny, budować rodzinę poza właśnie naszą biologiczną rodziną. Jest to wszystko bardzo trudne i bardzo złożone, o czym mówiłaś, Magdo, wcześniej. Często zdarzają się takie sytuacje, że my czujemy, że kochamy rodzica, siostrę, brata na przykład, że jeszcze jest w nas ta miłość, ale ich nie lubimy. Zwyczajnie ich nie lubimy i też mamy z tym jakiś rodzaj trudności.
Znowu pojawia się ta powinność. Powinnam lubić moją siostrę, powinnam lubić mojego brata czy rodziców. Zdarza mi się w mojej pracy gabinetowej zadać takie pytanie, a gdyby ta twoja siostra lub twój brat był osobą spotkaną gdzieś na imprezie, to czy zaprzyjaźniłabyś się, czy zaprzyjaźniłbyś się z nią? I okazuje się, że może niekoniecznie. Że może tak bardzo się różnimy. Taki właśnie mamy ten system wartości inny. Tak bardzo różne charaktery, że nie jest nam po drodze. I może to jest znowu jakiś mit do obalenia, że w rodzinie nie trzeba się przyjaźnić, że nie trzeba się lubić, a jednocześnie można się szanować, a jednocześnie można się w jakiś sposób kochać. I że człowiek jest w stanie to pomieścić tak różne i tak sprzeczne. Jak myślę sobie o tym, że niekoniecznie muszę się przyjaźnić z osobami z mojej rodziny, ale mogę ich szanować, to mogę też być dla nich wtedy, kiedy potrzebują mojego wsparcia, w taki sposób, w jaki ja jestem w stanie tego wsparcia udzielić. Czyli znowu trochę mówimy o tym, że mogę trochę się z tej rodziny wycofać, ale nie muszę jej całkowicie opuszczać, że to nie jest zero-jedynkowe.
No tak, można wypracować taki układ, w którym rzeczywiście się szanujemy, spotykamy się raz na jakiś czas, nie rozmawiamy o jakichś pewnie złożonych sprawach, bo nam nie po drodze, ale tak jak mówisz, to sobie trwa w taki sposób, w jaki może trwać.
Tak.
Natomiast są sytuacje, w których no, jakiś członek rodziny jest zdecydowanie napastowany psychicznie, tak bym powiedziała. Pytanie, czy może wygasnąć miłość do któregoś z członków rodziny, do mamy, do taty. Mówi się o tej miłości bezwarunkowej, o której napisał kiedyś Erich Fromm, tak? Że jedyna bezwarunkowa miłość to jest w relacji matki z dzieckiem.
Czy może wygasnąć miłość? Trochę filozoficznie nam się zrobiło, bo aż się kusi zadać pytanie sobie samemu, czy sobie samej, czym ta miłość jest. Co to znaczy miłość? Jaka jest moja definicja miłości? I może się okazać, że to, co łączy, to nie miłość, ale zależność. To, co łączy, to nie miłość, ale lojalność właśnie. I wtedy, jeżeli tak na to spojrzymy, to faktycznie, nie? Zależność może wygasać, lojalność może wygasać, lubienie, nielubienie może wygasać. Natomiast wydaje mi się, że to jest, pomyślałam o cebuli, że to jest tak złożone jak warstwy cebuli, że pod tą jedną warstwą wygasania jakichś uczuć od razu pojawiają się kolejne. Jak ściągamy tą warstwę cebuli jedną, to pojawia się kolejna, o której już też rozmawiałyśmy, że znowu się pojawi pewnie jakieś poczucie winy, że powinnam kochać moją mamę albo powinnam się nią opiekować na starość. I znowu mamy jakąś pracę tutaj do wykonania. Bardzo mnie ujęło, pamiętam wiele lat temu, rozmowa księdza Jana Kaczkowskiego z jedną z kobiet, która właśnie doznawała przemocy w domu od męża. A jednocześnie była to kobieta bardzo mocno religijna, bo myślę sobie, że te kwestie religijne też tutaj mocno zakorzeniają nam różnego rodzaju przekonania czy powinności. I nie chciała opuścić tego męża, bo nie chciała zgrzeszyć. I ksiądz Jan powiedział jej wtedy, że pierwszą podstawową zasadą to jest zadbanie o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo być może swoich dzieci. I że ona ma prawo wyjść z tego małżeństwa, jeśli nie ma tam bezpieczeństwa. Pamiętam, że ja byłam taka zaskoczona. No, słowa księdza, prawda? Takie łamiące, przełamujące te nakazy religijne. Ale gdybyśmy to jakoś rozszerzyli w ogóle o to poczucie bezpieczeństwa, to pytanie, czy moi rodzice, no bo jakoś się obracamy wokół tych rodziców, czy moi rodzice są tymi, którzy dawali i dają mi poczucie bezpieczeństwa? Różne, prawda? W zależności od mojego wieku i moich potrzeb. Ale czy dawali? Jakoś mamy też taki pogląd o rodzicach, że rodzice są istotami niemal niebiańskimi.
I nienaruszalnymi.
Nienaruszalnymi.
Tak, to prawda.
Bez wad, prawda? Takimi. A trochę jeśli uczłowieczymy naszych rodziców i może przyjrzymy się też ich historii, nie dlatego, żeby ich usprawiedliwiać, ale być może zrozumieć pewne rzeczy, które też nas dotykają, to się okazuje, że może to są, przepraszam, że tak powiem, ale zwykli ludzie, którzy niosą swoje rany i braki umiejętności dawania czegoś. I jeśli ja przestanę może też oczekiwać, że będę dostawać to coś, to to już może być jakoś uzdrawiające dla mnie i uzdrawiające tą relację w znaczeniu takim, bo sobie pomyślałam jeszcze o takiej kwestii, że jeżeli ta relacja mnie rani, bo na przykład nie dostaję tego, czego bym potrzebowała od moich rodziców, to ta relacja jest obciążona jakimś żalem i rozgoryczeniem. I jeżeli ja gdzieś spotkam się z tym, że mogę nie dostać, mam prawo nie dostać tego, czego potrzebuję, ale jednocześnie będę to nieść przez życie, ten rodzaj pustki, to okazuje się, że może ta relacja trochę może rozluźni, a może będzie paradoksalnie pełniejsza, bo nie będzie taka obarczona tym żalem i oczekiwaniem.
Czy w swoich doświadczeniach gabinetowych spotykasz się z tym, że pewne emocje, pewne uczucia są zarezerwowane dla rodziny, że nie można się za bardzo zezłościć na swoją mamę, że nie można poczuć, no użyję teraz mocnego słowa, nienawiści momentami, bo w sytuacjach krytycznych no, my czujemy złość, potem możemy czuć potężną złość, tak, taką lawinową, a czasami przeradza się to w krótkotrwałą nienawiść, tak, a potem pojawia się potężne poczucie winy. No jak można w ogóle doświadczać takiej emocji, tak? Czy nienawiść znaczy chwilowa, że to jest coś patologicznego?
Chyba generalnie mamy trudność ze złością. Nam
to
się
prawda.
W ogóle nie pozwala tej złości czuć. Ona jest jakoś brzydka, nieładna, nieelegancka.
A jeszcze do rodzica, do członka rodziny, to już w ogóle jest faux pas.
A tymczasem jest jedną z 5 podstawowych emocji, która jest rozpoznawalna na całym świecie i małe dzieci świetnie ją i prezentują i rozpoznają, prawda? I złość służy nam jako taka informacja, że jakieś nasze granice zostały przekroczone, że czegoś jest za dużo, że jakoś jesteśmy nadużywani. I pytałaś o moje doświadczenia gabinetowe. Moje doświadczenia gabinetowe są takie, że bardzo często słyszę od osób, które przychodzą, że mam świetne relacje z moimi rodzicami. A potem się okazuje, że właśnie ta złość jest gdzieś tam zakopana i trochę wstyd się do niej przyznać, bo właśnie pojawia się to poczucie winy, jak ja mogę tak mówić o mojej mamie, chociaż nawet nie padają żadne straszne rzeczy, tylko że może mam jakiś żal albo mam jakiś smutek związany z moją mamą czy z moim tatą. Chyba trochę jaśniej jest sytuacja właśnie, nie wiem, nadużywania alkoholu przez któregoś z rodziców. To jest takie bardziej uprawomocnione. Ale w rodzinach, których nie ma tak skrajnie trudnych sytuacji, wydają się, tu powiem w dużym uproszczeniu, normalną rodziną, również możemy mieć, nosić w sobie jakieś pokłady złości do naszych rodziców. Właśnie za to, że czegoś nam nie dali, nie wiem, nie obronili nas przed czymś w naszym życiu, jak byliśmy dziećmi i czegoś potrzebowaliśmy. I proces terapii nie służy temu, żeby teraz odkryć tą złość i pójść i
nawrzucać tak, mamie, tak. Czytacie.
Tylko jakoś też poukładać tą historię w sobie, w ogóle zobaczyć, że ja tą złość noszę, bo to, że ja nie będę miała z nią kontaktu w znaczeniu takim, że nie będę świadoma, że ona we mnie jest lub nie będę pozwalała jej wybrzmiewać, to nie znaczy, że jej tam nie ma. Ona jest po prostu bardzo dobrze ukryta za wstydem i poczuciem winy. Natomiast jeżeli ja ją sobie odkryję i będę świadoma, że mam i z czego ona wynika, to mam szansę jakoś przeformułować też tą moją historię jakiegoś rodzaju straty, czy właśnie nadużycia, z którego ta złość wypływa. Przychodzi mi takie słowo poukładać to w sobie, ale to jest takie bardzo psychologiczne. Natomiast może inaczej, uwolnić się od żalu. I to jest takie właśnie uwolnić, takie wolnościowe, takie lekkie. Uwolnić się od niesienia żalu, którego czasem nawet nie jestem świadoma, a słychać to i widać w moim postępowaniu, w moich rozmowach, na przykład z mamą, że każda rozmowa kończy się kłótnią, czy rozgoryczeniem, czy rozżaleniem.
Ale uwolnić się od żalu, że ta relacja tak wygląda, czy ja cię dobrze zrozumiałam, czy uwolnić się od żalu, że że nie wiem, czuję złość do mamy.
Pewnie jedno i drugie, bo zaczęłabym od tego drugiego, że jeżeli ja tę złość w sobie zauważę, ponazywam, znajdę ten korzeń tej złości, tego żalu, to emocje zauważone i nazwane i przeżyte uwalniają się, giną, więc jest mi lżej, nie mam już tego w sobie. Ale znowu wrócę do tego, że każda taka pokomplikowana relacja, która gdzieś u podłoża ma jakąś pustkę, no, ona też niesie jakiegoś rodzaju stratę wyobrażenia tego, jak ja chciałabym, żeby było w tej relacji. Więc to jest jakiś kolejny etap takiej pracy ze sobą, bo trudno tutaj mówić o oczekiwaniach, że mama i tata się zmienią, prawda? Chociaż tak by było najłatwiej i tak jest najczęściej, chciałoby się i najczęściej tak słyszę, bo on, bo ona powinna czy powinien. No nie, to jest po naszej stronie. Co ja mogę zrobić dla siebie, żeby o siebie zadbać?
Powiedziałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że relacje rodzinne są złożone i jest przecież wielu członków rodziny. Mm-hmm. I zerwanie relacji czy mocne ograniczenie kontaktu z jednym członkiem nie oznacza, że my się z tej rodziny w ogóle wypisujemy, mhm. właśnie obrażamy się, bierzemy zabawki, idziemy do innej mhm. piaskownicy. Chociaż czasami są sytuacje, że właśnie nie ma innego wyjścia, mhm. bo na przykład jesteśmy tak zwanym kozłem ofiarnym w rodzinie. Mhm. Mhm. Tak?
Tu mówimy o tym, że rodzina jest systemem. Lubię wyobrażenie, że tak jak myślimy o domu i często się porównuje, że rodzina to dom, prawda? Ten dom jest zbudowany z cegieł czy z pustaków. Tak ten dom rozumiany jako rodzina, my też jesteśmy takimi, każdy członek jest taką cegiełką i wzajemnie na sobie leżymy, naciskamy wzajemnie na siebie. I jeżeli jakaś cegiełka wypadnie, to się odbija na tej całej rodzinie. I myślę sobie tutaj o takich sytuacjach śmierci kogoś, nie? Że ta cała rodzina się zmienia. Natomiast jak myślimy sobie o koźle ofiarnym, to myślę sobie o takiej sytuacji, kiedy ten system rodzinny musi jakoś trwać. Jest kulawy, jest takiej być może średniej jakości i żeby przetrwać, znowu to jest to zakodowane głęboko w nas, że rodzina jest po to, żebyśmy przetrwali, żeby ród przetrwał też, prawda? To też jest jeszcze częste. To
musi być winny.
Musi tak? być winny. Jest delegowana jedna osoba, która jakby nosi odpowiedzialność za to, co w tej rodzinie się dzieje. I to jest niezwykle ciekawe, bo tam działają takie te rzeczy pokoleniowe. Czyli ta wina jest... chyba trochę za krótka audycja, żeby w ogóle o tym jakoś to rozwinąć, ale faktycznie jest tak, że ta wina się niesie przez pokolenia i składa się na barki tej jednej osoby. I wyjście z tej roli kozła ofiarnego jest niezwykle trudne, bo jeżeli ja jestem tym kozłem ofiarnym, to mam przekonanie o odpowiedzialności za całą moją rodzinę, dźwiganie tej rodziny na swoich barkach. Jeżeli ja z tej rodziny wyjdę, to ta rodzina może się rozsypać. A jeżeli jestem odpowiedzialna za tą rodzinę, to potwierdzam swoje poczucie winy. I to jest niezwykle trudne zauważyć, że ja tylko i wyłącznie, teraz spłaszczam, ale umyślnie, tylko i wyłącznie pełnię rolę kozła ofiarnego. Nie jestem tą osobą odpowiedzialną za całą rodzinę.
A kogo wybiera się na takiego kozła ofiarnego w rodzinie?
To jest chyba trudne pytanie, bo tutaj nie ma oczywistej odpowiedzi. Nasuwałoby się, że najsłabsze ogniwo, ale nie zawsze. Mogą to być, często to są dzieci, to jest dedykowane któremuś z dzieci. Może to być najmłodsze dziecko, ale wcale nie musi, może być najstarsze. Myślę sobie, że wiele tutaj też jest takich kwestii osobowościowych i wiele tych przekazów rodzinnych właśnie. Pytanie, z jakich rodzin wywodzą się nasi rodzice i kto w ich rodzinach był tym kozłem ofiarnym, skoro ten schemat działa dalej.
I na zakończenie pytanie, czy można nauczyć się żyć bez rodziny, kiedy rzeczywiście sytuacja już jest tak napięta i tak trudna i tak skrajne sytuacje się zadziały, że opuszczamy część rodziny czy całą rodzinę, bo właśnie jesteśmy mhm. tym kozłem ofiarnym. Po pierwsze, jak nauczyć się żyć bez poczucia winy i czy rzeczywiście można przetrwać? No pewnie można, bo nie jesteśmy w jaskiniach. W innym systemie.
To poczucie winy, możemy też spojrzeć na nie jako coś, co ma prawo się pojawić jako naturalna reakcja na stratę. Ja lubię myśleć sobie o różnych uczuciach, że one są jak fale w morzu. Że przypływają i odpływają. Czasem są lekkie, a czasem są sztormem, który zmiata. To poczucie winy też może być takim sztormem, ale każdy sztorm się kończy. Jeżeli ja zwrócę uwagę na to poczucie winy, jeżeli ja zacznę może z nim pracować, może sięgnę po pomoc. Każda rozerwana relacja niesie za sobą stratę i żałobę. I jak zapytałaś, czy jest możliwe życie bez rodziny, myślę sobie, że możemy to zacieśnić, czy jest możliwe życie bez konkretnej relacji. To jest możliwe, tylko że ono wymaga czasu na nauczenie się, jak żyć bez tej relacji w takiej formie. a może mogę w sobie jakoś pielęgnować tą relację. Na przykład wiedzieć, że mam siostrę i brata, do którego już, czy do której już nie mam żalu i nie noszę tego żalu w sobie, ale to nie znaczy, że musimy się przyjaźnić, czy musimy nawet utrzymywać kontakt. Po prostu mogę mieć dobre uczucia ze swojej strony.
Bardzo dziękuję Ci, Magdo, za dzisiejsze spotkanie. Dużo ważnych słów tutaj padło. Mam nadzieję, że też Państwo dla siebie wzięli to, co najważniejsze, bo jak wiemy, mimo że rodzina i szczęście rodzinne jest w systemie wartości na pierwszym miejscu, bardzo dużo i bardzo dynamicznie się w tych relacjach dzieje i obyśmy potrafili odnaleźć się w tym systemie, albo też, tak jak powiedziałyśmy, znaleźć inny system, gdzie mimo braku tych genów i więzów krwi będziemy się czuli jak w rodzinie, bo to też jest możliwe.
I bezpiecznie.
I bezpiecznie. Bardzo dziękuję. Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka, była moim Państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Damska, do usłyszenia. Dobrej niedzieli Państwu życzymy.
Strefa komfortu.